co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Jak dbać o odporność dzieci w okresie obowiązywania nauki zdalnej? Mamy teraz mniej możliwości wychodzenia z domu, wiele godzin dzieci spędzają przed komputerami, no i te warunki nie sprzyjają zachowaniu dobrej kondycji. Jak sobie radzić w tej sytuacji? Naszymi ekspertkami są dziś dietetyk Lidia Aleksandrowicz oraz nauczycielka wychowania fizycznego i instruktorka zajęć ruchowych Beata Hołowko, a przed mikrofonem Sylwia Misiak. W programie pojawią się m.in. podpowiedzi dotyczące komponowania posiłków, a także organizowania aktywności ruchowych. Porozmawiamy też o roli nawadniania organizmu, zdrowych śniadaniach i przekąskach oraz robieniu zakupów. Zaczynamy od rozmowy z Beatą Hołowko i pytamy o to, jak teraz w praktyce wyglądają lekcje wychowania fizycznego.
No, WF-y, jak wszystkie inne lekcje, odbywają się teraz online. Przeważnie w każdej szkole jest to na platformie Microsoft Teams. No i jeżeli nauczyciele decydują się prowadzić lekcje, to często te lekcje są tak, że niestety się pikselujemy, jak to mówią uczniowie, albo jesteśmy jak w grze Minecraft, że się rozmazujemy. I no i no nie jest to łatwe, tak, bo jakby uważam osobiście, że szkoły nie są do końca niestety przygotowane na lekcje online. Często zawodzi internet albo w domach, albo w szkole i w godzinach, kiedy dzieci mają lekcje, niestety jest przesilenie. Lekcje wychowania fizycznego no, posiłkują się tym, że są dostępne naprawdę fajne lekcje WF-u w domu na YouTubie po prostu. I niektóre są naprawdę ciekawe, można też znaleźć lekcje tańca tam albo lekcje gimnastyki, są one bardzo ciekawe. Ja dla swoich uczniów w poprzednim lockdownie nagrywałam gotowe zestawy ćwiczeń, które mieli do wykonania nawet z rodzicami w domu lub też nagrywałam im lekcje, które później WeTransferem przesyłałam do rodziców lub posiłkowałam się Facebookiem, bo tam zawsze rodzice mogli sobie odtworzyć w dowolnym dla nich momencie takie ćwiczenia czy lekcje wychowania fizycznego. Jak teraz będzie? Jak teraz po tym tygodniu? No, szczerze mówiąc, na razie miałam tylko jedną taką lekcję wychowania fizycznego w klasie czwartej. No i jest trudno zrobić lekcję online. Tym bardziej, że ona ma być trwać tylko pół godziny. I tak jak wspomniałam wcześniej, dzieciom się, jeżeli jestem w ruchu, to dzieciom się po prostu rozjeżdżam na ekranie.
Jakie zestawy ćwiczeń można proponować dzieciom w domu i jak zapewnić bezpieczeństwo po prostu? Tu nie ma możliwości skorygowania prawidłowości wykonywanych ćwiczeń. Często dzieci ćwiczą w jakichś mikroskopijnych pomieszczeniach zagrodzonych różnymi innymi sprzętami.
Zdecydowanie muszą być to ćwiczenia łatwe i takie krótkie zestawy ćwiczeń, takie, które ćwiczenia po prostu dzieci znają. Typu zwykły bieg w miejscu, przysiady, pompki, pajacyki, mówię tu oczywiście, no tak naprawdę to są ćwiczenia dla każdego, tak? Dla małego czy dla dużego takie podstawowe przysiady, wypady w tył, zestaw ćwiczeń jest tutaj multum, można je zrobić nawet mając tylko metraż 2x2, wykorzystać do tego zwykłą, nie wiem, szmatkę do podłogi, czy też piłkę, którą mamy w domu, ćwiczenia na takim małym metrażu też można poćwiczyć. Liczą się przede wszystkim chęci. Tak, chęci i żeby znaleźć ten czas nawet z dzieckiem, żeby po prostu poćwiczyć, bo dziecko samo z siebie nie poćwiczy, bo nie umie. Dzieci są raczej wzrokowcami i raczej patrzą i naśladują nas, nauczycieli czy też dorosłych.
O ile jestem w stanie sobie wyobrazić czwartoklasistę robiącego pajacyki przed ekranem, o tyle dziecko w ósmej klasie już chyba trochę trudniej.
No tutaj jakby starsze klasy czy starsze dziewczyny tu faktycznie już mogą nie chcieć skakać, bo raz, że jest to wiek dorastania, więc będą mówiły, że przecież to jest dla dzieci, nie będę skakać jak małe dziecko i tak dalej. Ale tutaj dla starszych dzieciaków polecam zajęcia online, posiłkować się klubami fitness, które organizują takie zajęcia online i zachęcam do udziału w takich zajęciach, bo w ten sposób można wspomóc ulubionego trenera czy też instruktora. I może to być też fajny czas ze starszym dzieckiem, fajny czas na wspólny wieczór, tak? Aktywny wieczór, co będzie z korzyścią dla całej rodziny.
Teraz już mówimy faktycznie o popołudniach i o wieczorach, zwłaszcza w kontekście wychodzenia na zewnątrz. Dzieciom nie wolno samodzielnie opuszczać domów do godziny 16 i to chyba też stwarza dodatkowe utrudnienie, jeśli chodzi o chociażby możliwości po prostu dotlenienia się.
No tak jak rozmawiałam ze swoimi i klientami i rodzicami nawet wczoraj, to jest to ogromny problem dla rodziców, gdyż nawet jak wcześniej 14-latek czy 13-latek mógł wyjść z psem rano, to nawet tego nie może zrobić bez rodzica, co jest też dużym utrudnieniem dla rodziców.
No ja tutaj... O 7.30 może.
O 7.30 może, tak. No ale później już nie, więc jakby jeżeli jest ten zwierzę w domu, jeżeli jest ten piesek, to zachęcam, żeby po południu wysłać po pracy, jak wrócicie, wysłać dziecko z psem na przysłowiowy spacer lub samemu znaleźć minimum te pół godzinki na wspólny spacer, co też dobrze zrobi dla nas wszystkich, póki możemy wyjść. I trzeba korzystać po pracy, pójść nawet zresetować na chwilę, zaczerpnąć świeżego powietrza. Mamy też wszyscy, myślę, taki ciężki okres i stresujący okres. I każdemu z nas taka chwila oddechu, kontaktu z naturą, z przyrodą, każdemu z nas dobrze zrobi, nawet jeżeli to będzie 20 minut. A w weekendy wykorzystaj ten czas na maksa, na wspólne aktywności, póki jeszcze będzie pozwalać pogoda, to niech to będzie rower, niech to będą rolki, niech to będzie hulajnoga, grzyby, czy wyjechać gdzieś nawet nad jezioro, zrobić spacer, tu mamy blisko Zielonej Góry, przejść dookoła jeziora, na przykład w Łagowie, czy podjechać gdzieś na jakieś inne jezioro, żeby zmienić klimat, zmienić na chwilę chociaż otoczenie, pobyć razem, bezpiecznie oczywiście i spędzić ten czas aktywnie, wtedy nie wiem, gdzieś tam pobiegać może po lesie, czy przejść się nawet z kijkami do Nordic Walking, albo zwykły spacer, wykorzystać na maksa wolny czas.
Jak nauczyciele wychowania fizycznego weryfikują to, czy uczniowie faktycznie wykonują ćwiczenia?
O, jest to ciężki temat i ciężki orzech tak naprawdę do zgryzienia. Ja swoim uczniom zadaję po prostu, że mają nagrać filmik, jak wykonują dane zadanie ruchowe i w ten sposób będę ich oceniać, bo innej możliwości tak naprawdę nie ma w tej sytuacji. Bo z WF-u, żeby mi pisali zadania, to no nie da rady.
Czy było widać we wrześniu, na początku października jakieś negatywne efekty tego wiosennego zamknięcia, patrząc na kondycję uczniów i fizyczną, ale też psychiczną?
Zdecydowanie tak. Dzieci były przeszczęśliwe, naprawdę przeszczęśliwe, że mogły mieć normalny WF, normalne zajęcia, w których zawsze chętnie uczestniczą. Wrzesień to jest taki specyficzny miesiąc, bo zawsze w szkołach się robi głównie lekkoatletykę. No i robiąc sprawdziany czy testy sprawności z tejże dziedziny, porównując wyniki z zeszłym rokiem, były dużo gorsze niż w zeszłym roku. Dzieci dopiero musiały trochę poćwiczyć, bo zdecydowanie szybciej się męczą, co spowodował pierwszy lockdown. Ich kondycja fizyczna i psychiczna, wiara w siebie, tutaj dość mocno to widać u dzieci. No i sprawność fizyczna bardzo mocno do poprawy, bardzo.
To tym bardziej nam pokazuje, że nie możemy zaniedbać tego obszaru tym razem.
Zdecydowanie nie. Zdecydowanie proszę nie lekceważyć, być aktywnym, zrezygnować z wszelkich fast foodów, starać się dobrze odżywiać, uzupełniać dietę suplementami, szczególnie teraz w okresie zimowym, witamina C, witamina D, probiotyki, kiszonki dla dzieci, podawać, mimo że nawet wiem, że często dzieci tego po prostu nie lubią, ale gdzieś tam im przemycać chociaż trochę. U młodszych dzieci niech to będzie tran, tak wspomaga dzieci, ale przede wszystkim ruch, ruch i jeszcze raz ruch, minimum 30 minut dziennie, a tak naprawdę jakby była godzina dziennie aktywności fizycznej, to by była rewelacja, ale minimum te pół godzinki dziennie, a weekendy półtorej.
Pani Beata niejako wprowadziła nas już w temat suplementacji jesiennej diety, a rozwiniemy go w rozmowie z dietetyczką Lidią Aleksandrowicz.
No niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że dzieci i młodzież szkolna znowu zostaje w domu i rodzi to pewne problemy dla rodziców, niewątpliwie, przede wszystkim organizacyjne. Ale poza tym musimy też jakby zorganizować czas dzieci właśnie w domu pod względem ich zdrowia, bo wszyscy wiemy, że obecnie słowem kluczem jest odporność. Odporność osiąga organizm wtedy, kiedy zaspokojone są wszystkie jego potrzeby, kiedy procesy zachodzą w pewnej równowadze, bo nie chodzi o to, żeby w ogóle nie zachorować, bo na to jakby mamy mniejszy wpływ, bo pełno różnych zarazków znajduje się wokół nas i jest bardzo prawdopodobne, że się rozchorujemy na taką czy inną chorobę, bo mamy teraz sezon taki infekcyjny. Natomiast chodzi o to, żeby układ odpornościowy mógł sprawnie zadziałać i mógł sprawnie zwalczyć inwazję, czy to wirusów, czy bakterii, a do tego musi być zdrowy. Tak, do tego musi być zdrowy. A ponieważ nasz organizm to jest niezwykle złożona fabryka, to nie jest wiaderko, do którego wrzucamy różne substancje, ale jest to niezwykle złożona fabryka, w której zachodzą nieustannie bardzo skomplikowane procesy, to do tych procesów my potrzebujemy różnych surowców. I właśnie w jedzeniu, no jako dietetyk, co tutaj przede wszystkim o jedzeniu, choć nie tylko, właśnie w jedzeniu te surowce sobie dostarczamy. Więc pobyt dzieci i młodzieży w domu jest też dla rodziców okazją pewnego rodzaju do wypracowania pewnych zasad, które pozwolą nam na lepsze odżywienie organizmu młodego człowieka, bo nie mamy w ogóle co marzyć o tym, że dziecko będzie odporne, że jego system immunologiczny będzie prawidłowo działał, jeżeli ono nie będzie dobrze odżywione. Dobre odżywianie niestety jest to po prostu podstawa dobrej odporności. Więc cóż tutaj, na co rodzice powinni zwrócić baczną uwagę? Uważam, że najważniejszą kwestią, najważniejszą, fundamentalną jest właściwe nawodnienie organizmu. Nasze dzieci niestety są generalnie odwodnione, dlatego że no, sprzyja temu właśnie pobyt w szkole, no, gdyż nie zawsze mogą się napić w tej szkole ze względu na różne zajęcia. Poza tym nie mają czego się napić w tej szkole, to druga sprawa, bo noszenie też butelek z wodą w odpowiedniej ilości, jaka byłaby zgodna z zapotrzebowaniem organizmu, no byłoby zbyt ciężkie i tak mają ciężkie te tornistry. W związku z tym ich pobyt w domu to jest taki świetny moment, w którym możemy je odpowiednio nawodnić i o to zadbajmy. Niech dzieci piją jak najwięcej. Są na miejscu, mogą sobie biegać siusiu do toalety bez problemu, więc niech piją najlepiej wodę. I to dobrze, żeby nie była to woda butelkowana, dlatego że no, niestety coraz więcej doniesień jest na ten temat, ile ona tam mikrocząstek plastiku zawiera, które nie są obojętne dla zdrowia. Może to być kranówka najlepiej przegotowana, czyli wieczorem wstawiamy sobie czajnik kranówki, najlepiej przefiltrowanej w takim zwykłym filtrze. Ona wystygnie następnego dnia rano, po prostu mamy na cały dzień wodę do picia. I starajmy się uczyć dzieci właśnie picia wody. Może to być rozcieńczony sok warzywny lub warzywno-owocowy. Starajmy się unikać picia czystych soków owocowych. Oczywiście już to jest jasne, myślę, dla wszystkich, że kolorowe napoje gazowane to nie jest sposób nawadniania, bo one w ogóle nie nawadniają, tylko dostarczają ogromnych ilości niepotrzebnych składników, które nie powinny w ogóle w organizmie dziecka się znaleźć. Więc woda i jeszcze raz woda. Dobrze jest postawić czy dzbanek, czy termosik, na przykład jakiejś ulubionej herbatki owocowej, 1,5-litrowy powiedzmy. I wiemy, takie dziecko wie, że ono na przykład z tej godziny 16 ma to wszystko wypić i mamy miarkę, tak? Bo na szklanki to łatwo możemy się pogubić. Dlaczego to nawadnianie jest takie ważne? Bo raz, że ono umożliwia w ogóle zachodzenie wszelkich procesów w organizmie. Dwa, główną barierą naszej odporności, zapewniającą nam to, że różne zarazki, wirusy, bakterie nie wtargną do naszego organizmu w ogromnej ilości, są sprawnie działające nabłonki. Czyli tu będą nabłonek nosa, nabłonek jamy ustnej, nabłonki dróg oddechowych. I teraz jeżeli dziecko jest odwodnione, wysuszone, to te nabłonki niestety nie mogą prawidłowo działać i wówczas znajdują się w nich, powiedzmy, takie dziurki, przez które te czynniki zakaźne bardzo łatwo wnikają. Więc nawadnianie, nawadnianie i jeszcze raz nawadnianie. Oczywiście świetnym uzupełnieniem będzie tutaj nawilżanie powietrza. Pamiętajmy o tym, my oddychamy powietrzem w pomieszczeniu, wietrzymy pomieszczenia. To jest warunek konieczny, żeby wygonić ruchem powietrza wszystkie zarazki. A dwa, nawilżamy różnymi nawilżaczami, teraz na rynku jest tego mnóstwo, po to, żeby ta wilgotność powietrza też zapobiegała właśnie wysuszaniu tych naszych nabłonków. Jeżeli mamy sucho w nosie, jeżeli mamy sucho w gardle, to znaczy, że to powietrze jest zbyt mało wilgotne i trzeba je po prostu bardziej nawilżyć.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dziś, przypomnijmy, rozmawiamy o dbaniu o odporność dzieci, które uczą się zdalnie. Przed przerwą nasza dzisiejsza telefoniczna ekspertka Lidia Aleksandrowicz podkreślała rolę nawadniania organizmu, zachęcając między innymi do picia wody i soków warzywnych. No właśnie, od jakich zacząć, by dziecko po prostu chciało wypić taki sok?
No to bardzo zależy od gustu, tak? To bardzo zależy od gustu. Myślę, że najchętniej na pewno dzieci wypiją sok marchewkowy, tak? Myślę, że jeśli chodzi o młodsze dzieci, to raczej to będą soki warzywno-owocowe z dodatkiem owoców, bo nasze dzieci są przyzwyczajone do słodkiego smaku i sam warzywny on pewnie niechętnie, tak? Ale oczywiście to wszystko zależy od tego, jak prowadziliśmy dziecko do tej pory i do czego ono jest przyzwyczajone. Jeżeli nie jest przyzwyczajone, to ja proponuję zacząć od soku marchewkowo-jabłkowego, tak? Czyli 2/3 marchewki, 1/3 soku jabłkowego albo 1/3 soku marchewkowego, 1/3 jabłkowego i 1/3 wody. To jest chyba najlepszy wybór. Możemy robić, jeżeli dziecko lubi, tak, buraczany. Buraki, zwłaszcza zakwas buraczany, jest po prostu świetny, jeśli chodzi o odporność, ale obawiam się, że jednak większość dzieci, zwłaszcza młodszych, to już raczej młodzieży moglibyśmy tutaj polecić i też z dodatkiem soku jabłkowego rozcieńczone wodą, to wtedy też będzie bardzo dobry wybór. Jeżeli chcemy podawać dziecku sok owocowy, to pamiętajmy, żeby zawsze rozcieńczać wodą, przynajmniej tą 1/3, żeby stanowiła woda, dlatego że soki owocowe jako roztwory hipertoniczne nie nawadniają, a wręcz mogą wyciągać wodę w jelitach. Także traktujmy je raczej jako pokarm, który należy popijać, czyli rozcieńczać wodą. Myślę, że jeśli chodzi o nawadnianie, to powiedzieliśmy w miarę te najważniejsze rzeczy. Natomiast drugą taką bardzo ważną rzeczą, są regularne posiłki. Regularność posiłków, jeśli chodzi o fizjologię człowieka, jest naprawdę drugim takim fundamentem. Generalnie takie właśnie ja uznaję dwa fundamenty, nawadnianie i regularne posiłki. Czyli zadbajmy o to, żeby zanim zaczną się zajęcia, te zdalne również, żeby dziecko coś zjadło, tak? I żeby to był posiłek, który będzie wartościowy. Podchodźmy do jedzenia w ogóle w sposób funkcjonalny. Nie zastanawiajmy się tylko nad tym, że co zrobić do jedzenia, żeby było smaczne, ale co zrobić do jedzenia, żeby w tym pokarmie były składniki, które temu dziecku będą potrzebne. Więc musi tam być białko. Nie za dużo, trochę, ale zawsze musi być. Muszą tam być złożone węglowodany. Najlepiej w towarzystwie błonnika, bo takie są najzdrowsze, czyli w miarę pełnowartościowe produkty zbożowe, chociaż wiem, że nie zawsze to jest realne, ale starajmy się, żeby tam były pełnowartościowe płatki zbożowe, czyli nie na przykład płatki kukurydziane z mlekiem, bo to jest w ogóle chybiony pomysł na śniadanie, tak? Nie jakieś pankejki z białej mąki, polane syropem takim czy innym, bo to też nie jest dobry pomysł, bo wtedy od samego rana fundujemy dziecku skok poziomu glukozy we krwi i skok poziomu insuliny. Nie są to korzystne zjawiska dla naszego organizmu. Raz, że powodują wzrost, przyrost tkanki tłuszczowej. Dwa, podsycają jakby stany zapalne w naszym organizmie, więc jeśli już coś tam się w nas tli, to będzie jeszcze gorzej. I wiemy, że właśnie takie procesy obniżają zdecydowanie odporność. Więc starajmy się, żeby posiłki nie były na słodko, żeby one właśnie zawierały dobre węglowodany, czyli te złożone najlepiej w towarzystwie błonnika, czyli na przykład powiedzmy płatki owsiane, płatki jaglanek, płatki gryczane, czyli te wszystkie naturalne. Jeżeli nasze dziecko do tej pory jadło tylko kukurydziane, to powiedzmy sobie szczerze, bez względu na to, czy one są słodzone czy nie, to nie ma wielkiego znaczenia. To zawsze jest po prostu bomba cukrowa dla naszego organizmu. Więc wtedy możemy stopniowo dosypywać na przykład inne płatki, tak? Żeby dziecko stopniowo przyzwyczajać. Może to być owsianka z owocami, z różnymi ziarnami, z orzechami. Może to być jakaś frittata na przykład, czyli jajka. Nawet niech one, czy tam omlecik, nawet niech to będzie czy z borówkami, czy z truskawkami, czy z malinami. Ale to już będzie o wiele bardziej wartościowy posiłek niż po prostu takie płatki słodkie z mlekiem. Tam naprawdę oprócz niektórych składników mleka to nic dobrego w nich nie ma. Pamiętajmy o tym, żeby było jakieś drugie śniadanie. Dziecko siedzi w domu, więc nie rusza się niestety. Ma dużo mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, więc nie muszą to być wielkie kanapki. To może być po prostu zwykła przekąska, czyli garść jakichś owoców jagodowych. To może być jabłko, to może być jakiś inny owoc. Świetną przekąską, niedocenianą bardzo przez nas, są orzechy. Czyli czy to będą orzechy włoskie, czy nerkowca, czy laskowe, czy jakiekolwiek inne. Ziarna, na przykład pogryzanie, pestek dyni, pestek słonecznika. To są świetne przekąski. Dokładnie je gryziemy, popijamy szklanką wody, bo to jest bardzo ważne. One mają dużo błonnika, więc potrzebują dużo wody. I wtedy w zasadzie jest to idealne drugie śniadanie, nawet które nie musi być zjedzone oczywiście za jednym zamachem. Możemy je rozdzielić na takie kilka mniejszych przekąsek. No i obiad oczywiście jako taki duży posiłek w środku dnia, no to już tak, jakie mamy możliwości, tak? Bo oczywiście trzeba o tym pamiętać, że dorośli tutaj nie zawsze cały czas mogą być obecni w domu. Świetną potrawą są zupy. Zupy najlepiej warzywne, nie gotowane na jakichś kostkach, czy tam na kościach, nie daj Boże, bo te już są dużo mniej zdrowe, ale właśnie szybkie zupy warzywne, bardzo sycące i dostarczające mnóstwa różnych składników. Może to być drugie danie, tak, na przykład w stylu ratatouille, czyli dużo warzyw uduszonych, do tego kasza, czy ryż, czy makaron, do tego na przykład uduszona pies kurczaka czy z indyka. Jeszcze jeżeli zrobimy to w pomidorowym sosie, a pomidorowy sos w zasadzie lubią prawie wszyscy, to są jednostki, które takiego nie lubią, no to naprawdę mamy pełnowartościowe danie, które wszystkich potrzebnych składników tutaj dostarczy. No i wieczorem jakaś lekka kolacja, żeby nie objadać się ciężko na noc, ale żeby też z głodnym brzuchem spać nie iść. Także to są takie najważniejsze rzeczy. Popijamy posiłki, wbrew temu, co niektórzy mówią, uważam, że popijanie posiłków jest bardzo ważne, bo jeżeli jemy zdrowe posiłki, pełne błonnika, to one bardzo potrzebują wody. Pijemy większość między posiłkami, tak żeby organizm był odpowiednio nawodniony.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czas na kolejną część rozmowy z Lidią Aleksandrowicz i kolejne podpowiedzi dotyczące budowania odporności.
Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo według mnie istotna dla budowania odporności. To są odpowiednie ilości kwasów tłuszczowych. Badania już sprzed paru ładnych lat wykazały, że polskie dzieci mają za dużo witamin, za dużo składników mineralnych, a za mało tłuszczów. Tych dobrych tłuszczów oczywiście, bo nikogo nie będę namawiać do jedzenia na przykład golonki czy jakichś innych tłustych, czy jakichś tłustych wędlin. Chodzi o te zdrowe tłuszcze, czyli te, które są zawarte już w tych, o których mówiłam, orzechach, ziarnach, są te słynne omega-3, tak? One są niezbędne do budowy żywych komórek, a przecież odporność, sprawność układu odpornościowego opiera się na produkcji komórek, które wyprodukują przeciwciała, które będą reagowały. Więc tutaj to jest bardzo ważne. Więc z jednej strony dostarczamy tych składników, które zawierają kwasy tłuszczowe potrzebne nam, a z drugiej stosujemy zdrowe oleje. Na przykład dla nas takimi zdrowymi olejami jest oliwa z oliwek, która zawiera jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, które w takiej ilości nie dostarczymy sobie z żadnym innym pokarmem. Więc jedzmy oliwę z oliwek. Taki typowo polski olej, czyli olej lniany, który jemy już spożywamy od wielu pokoleń i jest on dla nas bardzo dobrym dostawcą kwasów omega-3. Więc też dodawanie do potraw, czy oliwy z oliwek, do gorących nawet potraw możemy ją dodać. Czy dodawanie oleju lnianego, ale tym razem już do przestudzonych potraw, bo kwasy omega-3 są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę, jest też jednym z głównych czynników diety podnoszącej odporność. Więc o tym pamiętajmy. Traktujemy jedzenie funkcjonalnie, czyli myślimy o tym, jakie składniki dostarczymy sobie czy dziecku, jedząc taki pokarm, i pamiętamy, że muszą to być różnego rodzaju witaminy, składniki mineralne, że muszą tam być odpowiednia ilość kwasów tłuszczowych, zdrowych kwasów tłuszczowych, że musi być odpowiednia ilość białka. Natomiast czego nie powinny zawierać pokarmy, to nie powinny zawierać dużych ilości cukru. Niestety przodujemy w karmieniu dzieci cukrem i to się odbywa w domach, się odbywa w szkołach, w stołówkach szkolnych, odbywa się w stołówkach przedszkolnych, więc starajmy się, że posiłki nie powinny być na słodko. Posiłki mają być wytrawne. Mają zawierać te, przynajmniej te trzy główne posiłki, śniadanie, obiad, kolacja, mają zawierać składniki, które będą służyły naszemu zdrowiu. Jeżeli jest konieczność, tak, podania czegoś słodkiego, no bo w tych trudnych czasach, przy tych smutnych nastrojach, które często nas dopadają o tej porze roku i w tej sytuacji, jaką mamy teraz w kraju, to czasami mamy wrażenie, że jak nie zjemy czegoś słodkiego, to po prostu za chwilę padniemy. Ale pamiętajmy o tym, żeby słodkie potrawy jeść zawsze po posiłkach, tak? Czyli na przykład nie jemy na drugie śniadanie drożdżówki czy batona, tak? Tylko zjadamy drugie śniadanie, niech nawet to będą te orzechy, i dopiero potem coś słodkiego w niewielkiej ilości. Najpierw śniadanie, a potem oczywiście dopiero możemy coś słodkiego przekąsić. To samo dotyczy obiadu. No po kolacji to już bym nie zalecała, bo na noc obiadanie się, dostarczające pustych kalorii, wiadomo, ich nie spalimy. Także jeśli coś słodkiego, pamiętajcie, po posiłku. Nie jemy słodyczy zamiast posiłków, bo posiłki mają nam dostarczać odpowiednich, potrzebnych organizmowi składników pokarmowych.
Jak w czasie pandemii robić zakupy spożywcze i po co sięgać jesienią, tak by mieć szansę na to, by produkty były świeże i mogły poleżeć w domu nieco dłużej?
Osoby, zwłaszcza te, które są obecnie na kwarantannie, ale dotyczy to w zasadzie nas wszystkich, którzy nie mogą wychodzić często na zakupy, a dwa, no nie powinniśmy chodzić często na zakupy, żeby nie narażać się na zarażenie różnymi zarazkami od innych osób. Warto więc zawsze przemyśleć sobie, zrobić sobie po prostu listę i na spokojnie przemyśleć, jakie produkty będziemy potrzebować. Na pewno dobrym pomysłem jest zaopatrywanie się w tej chwili w mrożonki. Mamy zamrażarki najczęściej w domu, więc starajmy się tam pójść na zakupy, gdzie możemy kupić mrożonki dobrej jakości. Czyli wybieramy takie sklepy, w których są zamrażarki zamykane. Te zamrażarki otwarte nie spełniają kryteriów właściwego przechowywania mrożonek, więc takich nie korzystajmy. Warto kupować te tak zwane warzywa na patelnię, różnego rodzaju mieszanki, dlatego że one pozwalają nam bardzo łatwo i szybko przygotować czy zupę, czy drugie danie. Możemy też kupować oczywiście jedno gatunkowe, na przykład brokuł, kalafior, fasolka szparagowa, patruszki i potem sobie mieszać, dokroić marchewkę, dokroić inne warzywa, które nam pasują. I tutaj mamy wtedy bardzo duże pole do popisu i wymyślania różnych potraw. Bądźmy zaopatrzeni mrożonki, bo one naprawdę są świetne na sytuacje kryzysowe, kiedy na przykład się okaże, że nie możemy pójść do sklepu, nie może nam nikt dostarczyć zakupów. Jesteśmy zawsze tutaj chronieni. Warto mieć przecier pomidorowy, czy pasatę, tak, w takich słoiczkach, czy w butelkach, dlatego że one też bardzo ładnie dosmaczają nam różne warzywne dania i jeżeli dodamy potem do tego jeszcze oleju, czyli tłuszczu, to takie potrawy większości osób smakują. No nie będę już mówić o przysłowiowym ryżu i makaronie, tak, ale warto je mieć, oczywiście ziemniaki też. Starajmy się zaopatrywać w nieprzetworzone produkty, bo mamy jakby największą pewność, że one, jeżeli ktoś nam na przykład dostarcza, to że one dojdą do nas, czy dojadą do nas w miarę dobrym stanie, czyli na przykład no, warzywa. Starajmy się korzystać z tych sezonowych. Teraz mamy sezon na dyni, cukinie. Korzystajmy z tego, bo one rzeczywiście teraz są świeże. Zawsze powinniśmy mieć w domu cebulę, czosnek. To też są takie warzywa, które nam pomogą przygotować zdrowe dania, bo jak wiemy, one mają dużo składników, które świetnie właśnie podnoszą nam odporność i możemy je wykorzystać do różnych mikstur, które tę pomogą nam przejść na przykład przeziębienie czy jakąś infekcję. No starajmy się, jeżeli kupujemy, to zawsze kupować te produkty, które są stosunkowo świeże, na przykład masło, niech ono ma jakiś tam określony, na przykład miesięczny jest w terminie przydatności do spożycia, żebyśmy potem nie jedli rzeczy nieświeżych. Dobrze jest kupować wszelkie rzeczy w słoikach, bo one są trwałe i się szybko nie psują. Niech to będą nisko słodzone dżemy, czy groszek, czy ciecierzyca, czy jakieś fasolki, które pozwolą nam skomponować jakąś sałatkę szybciutko z dodatkiem na przykład kaszy jaglanej, jajka. Zawsze dobrze mieć w domu jajka, bo też wtedy można wyczarować praktycznie wszystko, tak? Mąkę nie za dużo i tyle. Pamiętamy, że wszystkie produkty zawierające tłuszcz powinniśmy w zasadzie trzymać w lodówce. Nie trzymamy w lodówce oliwy z oliwek, tylko w zamkniętej ciemnej szafce. Natomiast całą resztę trzymajmy w lodówce, bo tłuszcze tendencje do jełczenia, a to jest bardzo niedobry dla zdrowia proces. Także na przykład mąka migdałowa, ostatnio taka modna, dziurki kokosowe, tak? Czy mąka orzechowa. To są produkty zawierające dużo tłuszczów i one powinny być przechowywane w lodówce. Także jeśli chodzi o zakupy, to myślę, że tak pokrótce, to byłoby chyba wszystko. Pomyślmy też pozytywnie, tak, że ta sytuacja, podobnie zresztą jak było to na wiosnę, jest dla nas okazją również, tak? Ma nie tylko negatywne strony, ale ma dużo pozytywów. Jesteśmy razem w domu z naszymi dziećmi, możemy razem coś gotować, możemy razem planować, możemy je po prostu uczyć bycia dorosłymi i odpowiedzialnymi za rodzinę, bo kiedyś dzieci przebywały, właściwie w całych dziejach ludzkości, tak? To dzieci przebywały z rodzicami w domu i od nich uczyły się życia. Teraz są oderwane w szkole od nauki takiej codzienności. Więc mamy tutaj ogromną szansę na to, żeby jej takiej codzienności uczyć, żeby razem się bawić, na przykład w gotowanie, razem planować posiłki, razem szukać chociażby w internecie takich potraw, które będą nam wszystkim pasowały i które będziemy lubili. Troszeczkę jest to taki właśnie czas też na oddech. Ale jeszcze jedna rzecz może nie dotycząca tak stricte jedzenia, ale to jest bardzo ważne. Nie przegrzewajmy naszych mieszkań. Taka optymalna, czyli najlepsza z możliwych. Temperatura do pracy intelektualnej to są 22 stopnie. Naprawdę nie musimy wszyscy chodzić w krótkich rękawkach i w krótkich spodenkach i na boso. I mieć to 24-25 stopni w domu. To jest temperatura obniżająca odporność. przegrzanie jest dla nas bardziej niekorzystne niż chwilowe zmarznięcie. Także starajmy się nie przegrzewać. Starajmy się też zapewnić minimum choćby ruchu na świeżym powietrzu. Ja wiem, że są różne obostrzenia, ale możemy na te paręnaście minut choćby wyskoczyć sobie i dookoła domu, czy gdzieś tam się razem z dziećmi przebiec, żeby trochę ruchu w tym świeżym powietrzu było i pobudzenia układu krążenia. Możemy się hartować nawet na balkonie, czyli wychodzimy w normalnym takim ubraniu, nie kurtka, czapki i tak dalej, buty, na chwilę na balkon robimy kilka wdechów, jeśli jest to możliwe i sąsiedzi nas nie trują jakimiś świstwami z komina. Kilka głębokich wdechów, przysiadów i z powrotem do domu, tak? To jest hartowanie, tak? Czyli przyzwyczajanie do zmian temperatury, które uczy nasz układ krwionośny na akcji w takich właśnie sytuacjach. Więc wykorzystujmy to, tak? Żeby także ten ruch był obecny. Nie siedźmy na tyłkach cały Boży dzień, przegrzani i spoceni w tych przegrzanych mieszkaniach.
Dziś to już wszystko. Moimi gośćmi były nauczycielka WF i trenerka Beata Hołowko oraz dietetyk Lidia Aleksandrowicz. Dziękuję za uwagę. Sylwia Misiak, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.